Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco witam słuchaczy Radia Maria, widzów telewizji Trwam. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone, tematy bieżące, aktualne, czas gorący trwającej kampanii wyborczej. Wielkie wyzwania dla Polski, suwerenność, demografia i migranci. Bardzo serdecznie witam gości dzisiejszych rozmów niedokończonych. Pana marszałka Marka Jurka, prezesa Prawicy Rzeczypospolitej, posła do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, panie marszałku, witam, pozdrawiam. Serdecznie. Pan doktor Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej. Witam serdecznie, panie doktorze.
Witam serdecznie.
I pan Marian Piłka, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej, poseł minionych kadencji. Witam serdecznie, panie pośle.
Szczęść Boże.
Tematy bieżące, suwerenność, demografia, imigranci, kluczowe zagadnienia. Rozpocznijmy może od suwerenności. Bardzo niestabilna sytuacja, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Patrząc zarówno na Europę, ale patrząc także na arenę międzynarodową, w tym także ta zalewająca Europę, panie marszałku, fala nielegalnych imigrantów.
Przede wszystkim widać, do czego zmierza Komisja Europejska. I my musimy być świadomi tego, że przez najbliższe lata musimy prowadzić w pełni suwerenną politykę, wykorzystywać wszystkie kompetencje naszego państwa, dlatego że jak spojrzymy na przykład na wychowanie, to w tej chwili już te normy Światowej Organizacji Zdrowia, ja mówię, to nie ma nic wspólnego ze zdrowiem, no wciskają się już po prostu do naszych szkół. Tego samego domaga się Unia Europejska. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker półtora tygodnia temu, w czasie oficjalnego przemówienia programowego, powiedział, że receptą na ten kryzys, który jest na południu, w Grecji przede wszystkim, no to jest wzmocnienie unii walutowej, czyli wzmocnienie euro, forsowanie euro, to jest tworzenie rządu gospodarczego, czyli podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych poza granicami państw, to jest tworzenie skarbu europejskiego. Jeżeli my mamy wykorzystać naszą szansę, to znaczy z jednej strony mamy współpracować, a z drugiej rozwijać się szybciej, żeby zagwarantować przyszłym pokoleniom Polaków równy status w Europie, to musimy bardzo mocno bronić naszych suwerennych kompetencji. Tak jak powiedział ojciec, sprawa imigracji. No przecież w tej chwili Niemcy czy Francja mają już nierozwiązalny problem społeczny, dlatego że te miliony muzułmanów, które tam są, no to jest dekompozycja edukacji publicznej. We Francji masa rodziców wyprowadziła dzieci ze szkół publicznych, dlatego no, że tam po prostu przestaje być bezpiecznie. Taka sytuacja imigracji jest po prostu szkodliwa dla samych imigrantów, bo to jest wyrywanie ludzi z korzeniami, wrzucanie do innego społeczeństwa. Wbrew pozorom, no, kraje islamskie, one nie mają tego pojęcia narodu jak my, ale mimo wszystko Maroko, Tunezja, Egipt, to są zupełnie inne kraje. Młodzi ludzie, że tak powiem, przesadzeni do Francji czy do Niemiec, oni są już tylko członkami ummy, tej uniwersalnej wspólnoty muzułmańskiej będącej w opozycji wobec świata niewiernych. Oni już przestają być Marokańczykami, Tunezyjczykami. Są członkami ummy żyjącymi w opozycji wobec otoczenia. Co więcej, no, badania socjologów pokazują, że pierwsze pokolenie imigrantów jeszcze było zadowolone, że żyje gdzie indziej. Drugie jest już tylko niezadowolone. Tymczasem Unia Europejska, znowu Juncker mówi otwarcie, że on chce otworzyć szeroko bramy Europy dla zalegalizowanej imigracji ekonomicznej, dziś nielegalnej, bo mówi, że jedynym rozwiązaniem imigracji nielegalnej jest legalizacja tej imigracji.
Martin Schulz nawet grozi, że siłowo Unia Europejska będzie narzucać te kwoty imigrantów, które kraje członkowskie będą musiały przyjąć.
Ja uważam, ojcze, że to jest taka Macht Toleranz, taka tolerancja siłą. Nie to. I on bez przerwy, on nawet parlament w ten sposób prowadzi, że jak były decyzje dotyczące imigracji, to nie zabrał głosu żaden poseł z Europy Środkowej. Ja uważam, że obowiązkiem jest zabrać głos w tej debacie, więc bardzo mocno zwracałem się o głos. Nikt z naszego regionu nie zabrał głosu, ani z Polski, ani z Chorwacji, ani ze Słowacji, ani z Węgier, ani z Litwy. No po prostu mówili liderzy tych europartii jeden po drugim, popierając tą politykę. Kiedy Nigel Farage się sprzeciwił z Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa, to natychmiast przewodniczący Schulz udzielił głosu Włochowi z jego własnego klubu parlamentarnego, żeby zaprzeczył słowom swojego przewodniczącego. Także on, taka demokracja sterowana zupełnie. No ale przede wszystkim to, co najważniejsze, o czym my mówimy, to jest demografia, to jest to, żeby Polska trwała, żeby była zastępowalność pokoleń, żebyśmy stanęli po stronie rodziny w wymiarze materialnym, co jest bardzo ważne. I tutaj od wielu lat, no, walczymy o to, żeby, ja mówię od bardzo wielu lat, dlatego że Marian Piłka no, doprowadził do wydłużenia urlopów macierzyńskich jeszcze prawie 20 lat temu w okresie rządów AWS-owskich. Ale my musimy działać na rzecz zmiany statusu rodziny w Polsce tak długo, aż długo nie osiągniemy choćby minimalnych wyników demograficznych. To znaczy takich, że w Polsce znowu będzie się rodzić rocznie przynajmniej 500 000 dzieci, tak jak 20 lat temu. A nie to, co mamy dzisiaj, że pomału no, próg 300 000 zaczyna być dramatycznie realny.
Pan poseł Marian Piłka, panie pośle, rodzina. No. No,
przede wszystkim trzeba sobie jasno powiedzieć, że od początku lat 90. mamy do czynienia z głębokim kryzysem demograficznym, bo pokolenie dzieci nie odtwarza pokolenia rodziców. I to była jak gdyby główna przesłanka, że już w latach 90. podjęliśmy pierwsze działania na rzecz rodziny, dlatego że badania pokazują, że główną przyczyną spadku dzietności w Polsce jest sytuacja ekonomiczna, zwłaszcza sytuacja ekonomiczna młodych rodzin. Dlatego, że jeżeli młode małżeństwo, małżonkowie zarabiają po 1500 zł i rodzi się dziecko, no, matka idzie na urlopy wychowawcze, to z 1500 jest trudno utrzymać rodzinę i trudno sobie wyobrazić to, że urodzi się następne dziecko. A zatem podstawowa sprawa to jest zlikwidowanie ekonomicznej bariery blokującej posiadanie więcej dzieci. I dlatego też polityka prorodzinna powinna przede wszystkim popierać rodziny ze względu na posiadanie dzieci. Nie tak jak niekiedy mówiono, że trzeba stworzyć miejsca pracy dla kobiet. To jest zupełnie co innego. To jest polityka prorodzinna, to jest wsparcie rodziny ze względu na dzieci. To jest podstawowa sprawa. I na szczęście w Polsce jeszcze do tej pory, pomimo że tutaj mamy do czynienia z pewnymi negatywnymi tendencjami, które są upowszechniane, nadal jednak polskie rodziny, jak pokazują badania, chcą mieć więcej dzieci. A zatem metodą jest ekonomiczne wsparcie. My już jako Prawica Rzeczpospolitej w 2007 roku przeforsowaliśmy dużą ulgę podatkową na dzieci. Ale powiedzmy sobie szczerze, że tutaj jest potrzebna całościowa koncepcja, całościowe wsparcie, bo dziś bez tego całościowego wsparcia będziemy mieli do czynienia z systematycznym spadkiem urodzeń. Dzisiaj tak zwany współczynnik reprodukcji prostej, czyli współczynnik zstępowalności, to się waha na poziomie 1,3-1,2. To znaczy, że pokolenie dzieci jest mniej więcej mniejsze od pokolenia rodziców o około 40%. Jeżeli taka sytuacja by przetrwała przez 3 pokolenia, to pokolenie dzieci tych, którzy się dzisiaj rodzą, a ostatnie lata to jest poziom urodzeń na poziomie 350-400 000, tak plus minus, to będzie na poziomie 200 000. A kolejne pokolenie wnuków na poziomie plus minus 100 000. I to jest założenie optymistyczne, dlatego że ono nie bierze pod uwagę emigracji z Polski. I po drugie, co jest niezwykle ważne, a co nie jest brane pod uwagę, mianowicie historia pokazuje dużą współzależność rozwoju demograficznego, rozwoju rodziny z rozwojem gospodarczym. To znaczy, że rozwój demograficzny zawsze poprzedza rozwój gospodarczy. I odwrotnie, kryzys rodzinny, kryzys demograficzny zawsze poprzedza kryzys ekonomiczny. W sytuacji spadku urodzeń mamy do czynienia z gwałtownym starzeniem się polskiego społeczeństwa, co będzie miało bardzo negatywne skutki ekonomiczne. To trzeba mieć pełną świadomość, że jak wejdzie w wiek emerytalny pokolenie wyżu demograficznego lat 50., to pokolenie, do którego ja należę, a to były wszystko roczniki powyżej 700 000, rocznik 55. to było prawie 800 000 urodzeń, to po prostu nasze państwo nie będzie w stanie utrzymać systemu emerytalnego. I to jest ogromne zagrożenie. Myśmy mówili od dawna, że trzeba przede wszystkim wspierać rodziny, również dlatego, żeby miał kto pracować na przyszłe emerytury. Dzisiaj Balcerowicz mówi, że który blokował, ja przypomnę, że w okresie AWS-u główną blokadą w rządzie, bo to był rząd AWS-u Unii Wolności, przeciwko polityce prorodzinnej był wówczas wicepremier Leszek Balcerowicz, który wtedy blokował politykę prorodzinną, dzisiaj mówi, że trzeba wpuścić imigrantów, bo inaczej Polska będzie w trudnej sytuacji ekonomicznej, bo nie będzie miał kto pracować między innymi na emerytury, nie będzie rozwoju gospodarczego. A zatem najpierw mieliśmy blokowanie polityki prorodzinnej, a teraz chce się ten kryzys demograficzny, który jest w znacznej mierze spowodowany tym blokowaniem wsparcia ekonomicznego dla rodzin, wykorzystać po to, żeby wpuścić imigrantów, ale to nawet nie chodzi o imigrantów, tu chodzi o islamizację właściwie Europy i w tym wymiarze również Polski. Dlatego też dzisiaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że Polska stoi wobec wielu bardzo poważnych wyzwań, ale najważniejszym to jest kwestia rodziny, to jest kwestia, czy Polacy będą mieli dzieci, czy dzieci będą się rodziły, czy w związku z tym będziemy w stanie trwać jako naród, bo jeżeli nie, no to przeżyjemy zupełny dramat jako naród po prostu. I dlatego też wsparcie dla rodziny jest dzisiaj najważniejsze. I to zarówno w wymiarze materialnym, ale także kulturowym, czyli chodzi o to, żeby młodego pokolenia nie demoralizować. To, co jest przecież w tych ustawach, w tych propozycjach genderowych czy konwencji tak zwanej antyprzemocowej, która uznaje rodzinę za źródło opresji, za źródło przemocy. Chodzi o to, żeby młode pokolenie było wychowane w duchu tych wartości, które przez 1000 lat kształtowały polską tożsamość. I dlatego też dzisiaj można powiedzieć, że sprawa rodziny jest najważniejszą sprawą nie tylko społeczną, ale sprawą polityczną, ekonomiczną, również kulturową, bo jeżeli będzie silna rodzina, to my się wszelkim trudnościom i ekonomicznym, i międzynarodowym oprzemy. Przypomnę historycznie jedna rzecz, że odzyskanie niepodległości w 1918 roku było poprzedzone ogromnym boomem urodzeń w drugiej połowie XIX wieku i początku wieku XX. Niemczyzna nawet w zaborze pruskim, w poznańskim się cofała, dlatego że polskie rodziny miały więcej dzieci i w związku z tym to była demograficzna podstawa odzyskania niepodległości. I dzisiaj skąd jest problem imigracji? Mówią nam, musimy wpuścić imigrantów, dlatego że nie ma kto pracować. Odpowiedzią na ten problem jest wsparcie rodziny. To jest klucz do rozwiązania zasadniczych problemów zarówno Polski, jak i Europy. I dlatego też wsparcie rodziny dziś jest, można powiedzieć, najważniejszym wyzwaniem, przed którym stoimy. Tych wyzwań jest znacznie więcej, ale to jest rozwiązanie, dzięki któremu możemy trwać jako naród i w gruncie rzeczy będziemy trwać jako naród chrześcijański, bo gdzie się rodzi dużo dzieci? Tam, gdzie są chrześcijańskie, katolickie rodziny. To jest pewien bardzo wyraźny wskaźnik żywotności nie tylko narodowej, ale również religijnej każdego narodu. Tam, gdzie rodzą się dzieci, to znaczy, że tam są rodziny chrześcijańskie, że tam przekazują wiarę, że tam przekazują patriotyzm, że ten naród się rozwija i taki naród czeka dobra przyszłość. Naród, który się nie rozwija, czeka kryzys i czeka upadek.
Do tego powrócimy za chwilę. Pan doktor Krzysztof Kawęcki. Panie doktorze, na moment jeszcze zatrzymajmy się przy nielegalnych imigrantach. Polski rząd, pani minister Teresa Piotrowska, premier rządu godzą się na kwotowe podziały imigrantów.
Rząd Ewy Kopacz przede wszystkim powinien prowadzić samodzielną politykę imigracyjną. Tymczasem w ubiegłym tygodniu miał miejsce tak zwany szczyt szefów rządów państw Unii Europejskiej i wówczas rząd polski uległ dyktatowi Niemiec w tej kwestii. Zamiast wspierać solidarnie państwa Europy Środkowej, a zatem Słowację, Czechy, Rumunię, Węgry, przyjął po prostu ten dyktat, aprobująco zresztą Niemiec. To jest oczywiście sytuacją skandaliczną. Zamiast prowadzić samodzielną, jak mówiłem, politykę imigracyjną, która polegałaby przede wszystkim na solidarności z naszymi rodakami, potomkami Polaków, którzy zostali przez Stalina w drugiej połowie lat 30. przez NKWD zesłani do Azji Środkowej. I tutaj przede wszystkim powinniśmy pomóc. No, te dramatyczne apele Polaków z Mariupola na razie pozostają bez wsparcia. Ale mamy przykład skandalicznego zachowania Platformy Obywatelskiej, posłów Platformy Obywatelskiej, rządu Platformy Obywatelskiej, który podjął próbę ograbienia, można powiedzieć, Polaków, właśnie tych pozostających w tych krajach byłego Związku Sowieckiego, dlatego że na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych posłowie Platformy Obywatelskiej po prostu chcieli zabrać 1 266 000 złotych przeznaczone na pomoc dla repatriantów. Mówię, dla repatriantów też jest to sformułowane niezbyt dobre, ponieważ tak naprawdę to są ludzie, którzy zostali wypędzeni, to są ludzie, którzy zostali wysiedleni, a to nie są repatrianci. Ale tak czy inaczej tym Polakom ich i chcieli to przeznaczyć po prostu dla właśnie muzułmanów. I tylko reakcja posłów PiS-u, parlamentarzystów PiS-u, niezależnych środowisk spowodowała, że z tej skandalicznej decyzji się wycofali. Ale to jest przykład właśnie tego, tej arogancji, tej buty, tego działania antynarodowego. Takich przykładów jest wiele. Polska naprawdę jest zagrożona. Są takie momenty w życiu narodu, w życiu państw, które decydują o ich przyszłości. Niestety taki moment przeżywamy. Polska jeszcze nie jest w tej sytuacji, w jakiej są kraje Europy Zachodniej, gdzie tam zafundowały sobie one na własne życzenie, na życzenie masonerii, społeczeństwo wielokulturowe, wielorasowe. I teraz walka się toczy o to, czy kraje chrześcijańskie Europy Środkowej, tak jak Polska, Węgry, Chorwacja, czy te, Czechy, Słowacja, czy te kraje po prostu zachowają swój model cywilizacji łacińskiej, chrześcijańskiej, model państwa chrześcijańskiego, czy też ulegną temu dyktatowi Unii Europejskiej, a de facto przede wszystkim Niemiec i przyjmą właśnie te dziesiątki na początku, jak się mówi, ale tak naprawdę to jest dopiero wstęp do tego, co może być, a więc tych setki właśnie imigrantów, przede wszystkim muzułmanów, bo też musimy tutaj rozróżnić, prawda, uchodźców od imigrantów. Tak naprawdę należy mówić o imigrantach ekonomicznych, a nie uchodźcach. My jako Polacy, jako rząd polski, państwo polskie ma obowiązek i Prawica Rzeczypospolitej wielokrotnie zwracała uwagę, że mamy obowiązek pomóc tym wspólnotom chrześcijańskim, które są prześladowane przez muzułmanów, których życie jest zagrożone, a więc tych wspólnot w Iraku, w Syrii. I proszę ojca, też warto powiedzieć, wiele rzeczy się dzieje. Ja podam tylko przykład taki. Otóż rzeczy niebezpiecznych, jak gdyby poza może powszechną świadomością Polaków, mieszkańców naszych miast. Otóż w tym roku, w połowie tego roku w Warszawie otwarto za pieniądze Arabii Saudyjskiej ogromny meczet w jednej z dzielnic Warszawy z 18-metrowym minaretem. To się nazywało tak zwane Centrum Kultury Muzułmańskiej, ale de facto to jest to meczet. A wiemy, że w państwach Europy Zachodniej meczety pełnią nie tyle funkcję religijną, ile polityczno-kulturową. I wybudowano ten meczet, ale to był tylko wstęp. To było takie niestety preludium do dalszych działań. Otóż w tej chwili premier Zjednoczonych Emiratów Arabskich występuje z kolejną ofertą do samorządów miast w Polsce wybudowania takiego, można powiedzieć, centrum arabskiego o powierzchni 20 hektarów. I tam to ma być centrum biznesowe, centrum, to mają być drogi, sale konferencyjne. I to ma być na tej właśnie powierzchni 20 hektarów, czyli ma być to w zasadzie centrum, można powiedzieć, no, takie, które spowoduje, że ten islamizm będzie po prostu dalej propagowany w Polsce. I kilku prezydentów miast odpowiada, przeważnie tam, gdzie rządzi Platforma, bardzo pozytywnie na tę ofertę, a więc mamy pozytywną reakcję ze strony właśnie włodarzy Łodzi, Sopotu, Gdańska, Krakowa i oczywiście Warszawy. Te rozmowy już są podjęte, wiceprezydent Warszawy mówi o tych rozmowach, ale to są rozmowy, które tak naprawdę toczą się jak gdyby poza wiedzą opinii publiczną. W Warszawie już się mówi właśnie o lokalizacji poszczególnych tych. No problem tylko polega na tym, że Arabowie chcą mieć to w centrum, te 20 hektarów. W Warszawie jest trochę problem, ale są już poszczególne lokalizacje. Te rzeczy się niestety dzieją. Jest to świadomy plan po prostu islamizacji Polski przez siły zewnętrzne.
I konieczność, panie marszałku, podjęcia walki o przetrwanie chrześcijańskiej tożsamości Europy i naszego kraju.
To jest, ojcze, wielkie dobrodziejstwo Europy, że przez tych kilkanaście wieków, no my mówimy od edyktu mediolańskiego, 17 wieków, no ale Ireneusz z Lyon, święty Piotr, to jest pierwszy wiek po Chrystusie, kiedy się w Europie, w Italii pojawia Kościół. W Galii prawie w tym samym czasie, święty Ireneusz z Lyonu, to jest drugi wiek. 2000 lat budowano ten kapitalny wzrost społeczno-duchowy, którym są narody chrześcijańskie, gdzie samo życie społeczne przygotowuje człowieka do życia wiary. To jest dla ogromnej większości z nas wielkie dobro, dlatego że większość z nas łaskę otrzymała przez również wsparcie, rodzinę, przez wychowanie się w społeczeństwie chrześcijańskim i tak dalej. I tego nie można niszczyć. Tymczasem ta islamizacja, która się pojawia w Europie Zachodniej, to jest po prostu argument do tego, żeby mówić, nie jesteście sami. Chrześcijaństwo już nie jest ani wyróżnikiem naszej kultury, ani zasadniczą tradycją. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, pani Federica Mogherini, powiedziała ostatnio, że islam jest przeszłością, teraźniejszością i przyszłością Europy. I należy stworzyć pole dla islamu politycznego. I to jest tak naprawdę ten wybór, przed którym my stoimy. Ja chcę powiedzieć tylko jedno, że w latach 70., w latach 80. we Francji, w Wielkiej Brytanii tych polityków, którzy zwracali uwagę na to, że wpuszczono strumień niekontrolowanej imigracji z krajów muzułmańskich, traktowano jako ludzi, którzy wymyślają problem. My dlatego dzisiaj alarmujemy, bo to nie jest problem 7, 10 czy 15 tysięcy uchodźców. Polska jest krajem chrześcijańskim, powinna pomagać ludziom. Inna rzecz, że dlaczego Krzysztof mówił o tym, że my musimy pamiętać o naszej solidarności chrześcijańskiej. To jest problem dla całej Europy, ale to jest szczególnie problem dla Polski, dlatego że my nie mamy żadnych gwarancji, że jeżeli narody takie jak Polska czy Słowacja, która chce robić to samo, nie będą przyjmować do siebie chrześcijan asyryjskich, chrześcijan chaldejskich, katolików prawosławnych, my nie mamy żadnej gwarancji, że ci ludzie gdziekolwiek znajdą w Europie dom. Oni mogą być w tych obozach w nieskończoność i nikt im nie pomoże. Muzułmanie mogą trafić do Kataru, do Arabii Saudyjskiej, powinni, dlatego że jeżeli obowiązek przyjmowania imigracji jest obowiązkiem i krajów bogatych, no to w takim razie przypominajmy o tym obowiązku krajom bogatym, takim jak Oman, Katar, Arabia Saudyjska.
Arabia Saudyjska mówi, że nie przyjmie, może wybudować 200 meczetów w Niemczech.
Tak dalej. Natomiast my nie mamy żadnych gwarancji, że jeżeli nie zapewnimy przetrwania tym wspólnotom chrześcijańskim, tym ludziom, którzy już nie wrócą w tej chwili w bliskim czasie na te terytoria okupowane przez kalifat ISIS. Jeżeli my im nie pomożemy, to nikt im nie pomoże. I dlatego my powtarzamy, musimy zachować najwyższą ostrożność w stosunku do islamizacji. Nie pojedynczych muzułmanów. To nie jest, powiedzmy jasno, to nie jest kwestia pojedynczych muzułmanów. Nikt nikogo nie wyklucza. Polska w XIV wieku przyjęła społeczność tatarska. To jest w tej chwili jedna z najbardziej polskich społeczności. No, tak jak Mazurzy, Kaszubi, Górale, Poznaniacy i tak dalej. To jest jedna ze wspólnot naszego narodu. Ale oni chcieli żyć w Polsce. Oni chcieli bronić Polski. Chcieli być polskim osadnictwem wojskowym, polskim wojskiem i tak dalej. Natomiast czym innym jest ideologia multikulturalizmu, która po prostu uważa, że narody nie powinny mieć granic. Że narody nie powinny mieć definiowanej duchowo tożsamości. I to, o co ojciec pytał, ta konieczność obrony chrześcijańskiej struktury naszego życia, to jest dzisiaj konieczność wyboru, to jest zwrotny moment historii i dlatego my mówimy bardzo jasno, że będziemy robić wszystko, żeby Polskę wyłączyć spod tej presji Unii Europejskiej, która prowadzi tam, gdzie mówi Federica Mogherini, no do tego, że islam będzie przyszłością Europy. Jedna jeszcze uwaga, dlatego że Krzysztof mówił o tych czterech państwach, które się sprzeciwiły, ale pamiętajmy jeszcze o jednym, że Wielka Brytania, Irlandia i Dania to są kraje, które miały opt-out, czyli 1/4 Unii Europejskiej jest poza tym układem, w który rząd Polskę wepchnął. 1/4. Ci ludzie bardzo często mówili, że nie mogą bronić polskiej tożsamości, czy nie mogą bronić Polski, bo nie możemy tego robić sami. No nie będziemy się przeciwstawiać całej Europie. Bardzo często jest taki argument. Nie będziemy w pojedynkę przeciwstawiać się całej Europie. I nagle my mamy najważniejszych partnerów w Europie Środkowej. Mamy inny, oprócz nas, 6 wielkich państw Unii, to znaczy Wielką Brytanię. Jest Republika Irlandii, Dania. 1/4 państw. I niestety jesteśmy w to wepchnięci. My powtarzamy, naprawdę jest moment wyboru. Musimy być dokładnie świadomi tego, że jesteśmy dzisiaj mniej więcej w tym miejscu, co Francja czy Wielka Brytania, może gdzieś tam pod koniec lat 60., na początku 70., bo pamiętajmy o jednym, nie dokładnie w tym samym, bo tam imigracja algierska była wcześniej, tylko u nas to pójdzie szybciej teraz. Jeżeli dzisiaj jasno nie powiemy, że chcemy zachować suwerenność, chcemy zachować spójność społeczną, chcemy zachować, że jesteśmy krajem chrześcijańskim, w związku z tym mamy powody zachować rezerwę w stosunku do imigracji muzułmańskiej.
Pan poseł Marian Piłka.
Znaczy, tutaj mamy do czynienia jeszcze z jednym elementem, mianowicie to przegłosowanie, że Polska ma obowiązek otworzyć się na imigrację muzułmańską, to jest radykalne ograniczenie w gruncie rzeczy naszej suwerenności. To są niestety złe skutki traktatu lizbońskiego i w gruncie rzeczy to jest próba faktycznego ograniczenia w praktyce naszej suwerenności. A zatem obrona przed tą muzułmańską infiltracją jest również obroną naszej suwerenności. Europa miała w przeszłości dwie wielkie fale inwazyjne islamu. To było w VIII wieku zatrzymaną przez Karola Młota pod Poitiers w 732 roku. Druga była od XV do XVII wieku zatrzymana przez Jana III Sobieskiego. I w gruncie rzeczy można powiedzieć, że od lat 60. mamy do czynienia z trzecią fazą naporu islamu na Europę. Tym razem ten napór nie ma charakteru militarnego, ale niektórzy mówią, że w gruncie rzeczy ta akcja, która w tej chwili ruszyła, ta fala, że to ma charakter wojny hybrydowej. I w gruncie rzeczy to jest kwestia, czy po raz trzeci Europa uchroni się przed islamizacją, czy wprost przeciwnie padnie. Przypomnę, że te zmagania między XV a XVII wiekiem to były niekiedy niezwykle dramatyczne, bo my wiemy o naszych, czy uczymy się w podręcznikach historię obrony Podola, naszego udziału, nasze wojny z Turkami, to jest obrona Chocimia, czy wojny Kamieńca Podolskiego, czy Wiednia, ale w gruncie rzeczy ogromny nacisk świata islamu to był na obszar Morza Śródziemnego, to był Rodos, to była obrona Malty, przez kawalerów maltańskich, to było, przecież oni lądowali nawet w Italii. I dzisiaj mamy trzecią falę i trzeba sobie jasno powiedzieć, że niektórzy mówią, że to żaden napór islamu, że to trzeba się otworzyć. Ja chcę przypomnieć fakt historyczny, że rozpad Cesarstwa Rzymskiego rozpoczął się od przejścia, to dokładnie było w noc sylwestrową 406 roku, przez zamarznięty Ren, wtedy to była granica Imperium Rzymskiego, w atach Swebów, Alemanów, Wandalów. Wszystkie te plemiona barbarzyńskie, wliczając również późniejsze Franków, Wizygotów, Ostrogotów, liczyły nie więcej niż 5% ludności Cesarstwa Rzymskiego. I w ciągu dwóch pokoleń, bo w ciągu ponad 60 lat Cesarstwo Rzymskie rozpadło się. To pokazuje, że w gruncie rzeczy największy twór, jakim było Imperium Rzymskie, padło pod ciosami barbarzyńców. Dlaczego? Przede wszystkim po pierwsze, dlatego że społeczeństwo rzymskie było w znacznej mierze zdemoralizowane. Było brak tam patriotyzmu. Rzymianie ówcześni nie chcieli walczyć o swoje państwo. A po drugie, no, że starożytny Rzym wynajmował do obrony cudzoziemców. I dzisiaj można powiedzieć, że ten kryzys także zaczyna się od kryzysu imigracyjnego. Przychodzi fala młodych ludzi, którzy chcą się tu osiedlić i co więcej, nie tylko chcą się osiedlić, ale chcą przede wszystkim zmienić charakter społeczny, kultury terenów, na których się osiedlają. Muzułmanie w meczetach we Francji czy w Londynie wprost mówią, że trzeba wprowadzić prawo szariatu, że trzeba islamizować. W wielu miastach rządzą gangi muzułmańskie. W związku z tym mamy do czynienia z rzeczywistym zagrożeniem, tylko że jaka jest jedyna obrona? Trzeba mieć pełną świadomość, że przy tych dwóch poprzednich obronach Europy zasadniczym czynnikiem było chrześcijaństwo. To, że to chrześcijaństwo, które ożywiało ducha europejskiego, które wyzwalało tego ducha ofiarności, patriotyzmu, poświęcenia i w gruncie rzeczy wtedy społeczeństwa europejskie, chrześcijańskie potrafiły się obronić przeciwko inwazji islamu. A dzisiaj w Europie mamy do czynienia czynienia z niszczeniem chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo jest jedynym zasobem duchowym, który może dać siłę narodom europejskim do przeciwstawienia się tej inwazji muzułmańskiej. Niszczenie cywilizacji chrześcijańskiej, którą Jan Paweł II zdefiniował jako cywilizację życia, czyli wprowadzanie aborcji, eutanazji, ideologii gender, niszczenia rodziny i tak dalej, demoralizowanie młodego pokolenia, to jest w gruncie rzeczy niszczenie instynktu samozachowawczego Europy i w gruncie rzeczy wytwarzanie pustki, którą wypełnia, czy którą będzie starał się wypełniać islam. A zatem do obrony Europy są potrzebne nie tylko działania administracyjne, które dzisiaj powstrzymają ten napór imigracyjny, tej młodej imigracji muzułmańskiej, ale także odrodzenie moralne, odrodzenie religijne, odrodzenie duchowe Europy. Bo w gruncie rzeczy w imię czego ludzie mają walczyć z islamistami? Jeżeli nie wierzą w Boga, nie wyznają chrześcijańskiej wiary, to w gruncie rzeczy jesteśmy już na równi pochyłej. To jest równia przed kapitulacją, przed islamem. A przypomnę, że takie tereny jak Północna Afryka, czy Bliski Wschód, czy Azja Mniejsza, kiedyś też były chrześcijańskie. I te tereny zostały zislamizowane. Dzisiaj chrześcijanie tam są niewielką mniejszością. Mam nadzieję, że da się jeszcze stawić opór przeciwko temu, tej inwazji, ale bez odrodzenia duchowego, bez odrodzenia chrześcijaństwa, w moim przekonaniu nie ma szans na obronienie Europy, bo Europa to nie jest pojęcie geograficzne, jak czasami nas uczą w szkole, że granice na Uralu wymyślono dopiero w XIX wieku. Europę stworzyło łacińskie chrześcijaństwo. Tam sięga cywilizacja chrześcijańska, gdzie sięgają gotyckie i barokowe kościoły. Bez chrześcijaństwa nie ma Europy. Czym innym była Europa w V wieku, w X, w XIII czy w XV? Europa się rozszerzała wraz z łacińskim chrześcijaństwem. Zniszczenie czy laicyzacja Europy oznacza zanik Europy. I w gruncie rzeczy chrześcijaństwo jest jedynym duchowym orężem, które może ochronić Europę.
Ta fala demoralizacji, o której pan poseł wspomniał, bardzo intensywna w ostatnim czasie, ale także bardzo intensywnie forsowana przez koalicyjny rząd Platformy Obywatelskiej PSL-u. Końcówka rządów Platformy Obywatelskiej, mamy nadzieję, 8 lat przy sterach i ideologiczne ustawy przepychane bardzo szybko przez polski parlament, chociażby wspomnieć tą tak zwaną konwencję przemocową in vitro i ustawę o uzgodnieniu płci.
Tak, ojcze, i to jest polityka, którą oni zaczęli prowadzić właściwie, ja mówię, w 2008 roku widzimy pierwsze symptomy, czyli biorąc pod uwagę, jak szybko to było po przejęciu władzy w 2007, no to pokazuje, że taka była intencja, bo na przykład po drodze, co odgrywało kluczową rolę w tej inwazji na szkoły, zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. No po prostu makabryczne, że dziecko w wieku przedszkolnym należy zainteresować jego znamionami płciowymi. Dziecko w wieku w szkole podstawowej należy zainteresowywać przyjemnością seksualną. W wieku gimnazjalnym nawiązywać kontakty, a w wieku licealnym krytykować całą etykę, na której się opiera małżeństwo i monogamiczna rodzina. To jest program zupełnie obłędny i każdy odpowiedzialny rząd by powiedział, Polska nie tylko nie ma z tym nic wspólnego, ale Polska jest temu zdecydowanie przeciwna i będziemy wspólnie z innymi partnerami w Europie budować sprzeciw wobec takiej polityki. Natomiast ten rząd mówi, to jest wszędzie w Europie i to należy wprowadzać. Dramatyczne osłabienie poziomu ochrony życia w ciągu tych 8 lat. Bez przerwy się powtarza, mamy dobry kompromis tam chroniący życie od ćwierć wieku prawie. No naprawdę stek kłamstw dosłownie. Dlatego, że każdy, kto się interesuje problematyką, wie na przykład, że w latach 96-97 ustawa o ochronie życia została uchylona zupełnie. Ona była przywrócona w 97 roku dzięki interwencji Trybunału Konstytucyjnego. Przez rok nie obowiązywała. Ale ta ustawa była systematycznie przez tą władzę podważana w ciągu ostatnich lat. No parę przykładów. Tabletki wczesnoporonne. Opinia profesora Andrzeja Cola, że to jest całkowicie sprzeczne z istniejącą ustawą o ochronie życia, która nie dopuszcza w żadnym tym wyjątku nie dopuszcza czegoś takiego jak chemiczne aborcje, jak zabicie
bez recepty już 16 roku życia.
Tak, a teraz jeszcze więcej, bo sama obecność tych preparatów w istocie rzeczy narusza prawo. Przyjęcie absurdalnego założenia w debacie in vitro, że nie ma żadnych przepisów, które należy odnieść do dziecka poczętego in vitro. To, o czym mówił ksiądz arcybiskup Dzięga na Jasnej Górze, na pielgrzymce. Przecież są przepisy chroniące życie. Nie ma niestety przepisu, który zabrania różne eksperymenty z nasieniem mężczyzny czy z gametą kobiety, ale w momencie, kiedy poczęte jest dziecko, to należy go chronić. No, należałoby interweniować. Wydawanie wyroków sądowych przeciwko ludziom chroniącym życia zgodnie z polskim prawem po stronie ludzi kwestionujących to prawo. Tak jak w przypadku spraw wytaczanych przez panią Alicję Tysiąc, która nie ukrywała negatywnego stosunku do ochrony życia. I takich przypadków była cała seria pod rządami tej władzy. I na koniec to dramatyczne przyspieszenie, kiedy już wiedzieli, że władzę trzeba oddać i wprowadzanie do Polski gender jako element edukacji publicznej, poprzedzone przez tych edukatorów i tak dalej w polskich szkołach. Konwencja przemocowa, która ma charakter czysto marksistowski, dlatego, że tak jak cały marksizm zakłada, że kultura europejska, kultura, w której wyrośliśmy, jest kulturą opartą na przemocy, że elementem tej przemocy są i nasze obyczaje moralne i w ogóle rozróżnienie roli społecznej kobiety i mężczyzny i to wszystko trzeba mechanicznie usuwać. To jest sytuacja naprawdę bardzo dramatyczna. Ale ona pokazuje jedną rzecz, o której prawica Rzeczypospolitej zawsze powtarza, że cywilizacja chrześcijańska, te naturalne fundamenty, o których Marian mówił, cywilizacja życia, prawa, rodziny, że potrzebuje swojej polityki. Bo na przykład, jeżeli myśmy ujawnili taką sytuację, że ten prokurator, który podpisał zgodę w 2008 roku na zabicie dziecka Agaty, który napisał, prawdopodobnie zachodzi duże prawdopodobieństwo, że ciąża jest wynikiem przestępstwa. Ten prokurator, jak myśmy dowiedli, potem nigdy nie podjął żadnych kroków ani przeciwko sprawcy rzekomego przestępstwa, tym przestępstwem jest dziecko na końcu, ani nawet w sprawie, żeby wyjaśnić, co się stało. Po prostu trzeba było pretekstu, podpisał. Przecież w normalnych warunkach parlament powinien tę sprawę wyjaśnić do końca. To jest odpowiedzialność pani minister Kopacz, która wtedy była ministrem zdrowia. To jest odpowiedzialność zwierzchników tego prokuratora. To jest odpowiedzialność tego prokuratora. Ale tak naprawdę bardzo często jest tak, że tymi sprawami zajmuje się Radio Maryja, zajmują się media katolickie, natomiast tak naprawdę one nie natrafiają na zdecydowany sprzeciw. I dlatego my uważamy, że rolą prawicy Rzeczypospolitej jest dbanie o to, żeby Polska posiadała porządek prawny odpowiadający cywilizacji życia i prawom rodziny, ale to po pierwsze, ale również po drugie, żeby ten porządek prawny nie był taką ozdobą naszego życia, ale żeby był naprawdę stosowany. Żeby w przypadku konkretnych kazusów polskie władze publiczne, sąd, opieka społeczna, szkoła stały po stronie życia i rodziny. To jest wielka praca, bo ten rząd narobił bardzo wiele zła i my to zło teraz w tej chwili musimy to nie tylko zatrzymać, ale to naprawić. I my uważamy, że w ramach tego szerokiego frontu Zjednoczonej Prawicy, tego frontu, który dzisiaj skupi się na liście Prawa i Sprawiedliwości jako największej partii w naszym gronie, że zdecydowanie potrzebna jest właśnie ta polityka cywilizacji chrześcijańskiej i to jest rola prawicy Rzeczypospolitej, żeby za każdym razem i w każdej sprawie, kiedy trzeba konkretnie działać na rzecz tego, żeby życie, rodzina, wychowanie były szanowane, żeby podejmowano należyte interwencje publiczne. I tak definiujemy naszą rolę, że staraliśmy się to robić zawsze, bo nawet wtedy, kiedy nie mieliśmy instrumentów w postaci władzy publicznej, zwracaliśmy uwagę opinii publicznej, ale teraz robimy to inaczej. Tutaj koledzy tutaj obecni, Marian Piłka, Krzysztof Kawęcki, ale również Piotrek Strzębosz, którego tutaj nie ma, oni we trzech potrafili przekonać kolegów w całym Sejmiku Mazowieckim do tego, żeby na Mazowszu uruchomić program naprotechnologii, czyli wykorzystania wszystkich technik i technologii, którymi dysponuje medycyna jako medycyna, żeby pomagać kobietom w rodzinach, małżeństwa, w których kobieta nie może zajść w ciążę, żeby w tych małżeństwach w sposób naturalny pojawiły się dzieci. Nawet nie dziecko, ale dzieci, żeby kobieta odzyskała, kobieta, mężczyzna, żeby odzyskali płodność, żeby były dzieci. Koledzy zrobili to we trzech, ja zawsze mówię, w Sejmiku Mazowieckim w tym roku są dokładnie te same kluby radnych, co 2-3 lata temu. Różnica jest tylko taka, że są również radni prawicy Rzeczypospolitej, oni potrafili to zrobić. Ja niedawno ujawniłem poprzez swoją interpelację do Komisji Europejskiej, że właśnie ta decyzja, o której ojciec mówił, to już nie tylko to, że takie preparaty trutki na ludzi jak Elawanno, że są obecne na polskim rynku, ale że się je sprzedaje jak tabletki od bólu brzucha czy od bólu głowy. Ja ujawniłem, że rząd po prostu chciał propagandowo zastraszyć polskie społeczeństwo rzekomym konfliktem z Unią Europejską i tak dalej, i że on tutaj działa wyłącznie wykonując politykę Unii Europejskiej. Tymczasem ta władza po prostu tego chciała. Ten rząd mówił, że mamy decyzję administracyjną Komisji Europejskiej, żeby tego typu preparaty były bez żadnych ograniczeń, już nie tylko sprzedawane, ale udostępniane najszerszym odbiorcom. Za 100 kilkadziesiąt złotych po prostu może być dziecko, ale na wszelki wypadek potraktujemy jako chorobę i tego dziecka nie będzie. Ale poprzez tą interpelację pokazałem, że rząd kłamał, że nie było czegoś takiego. Komisja Europejska mówi tak, my chcemy forsować tego typu preparaty, ale my nie możemy zmusić żadnego rządu do tego, żeby zrobił to w swoim kraju. Rząd polski zrobił to na własny rachunek. My będziemy społeczeństwo przed tym chronić.
Za chwilę pan dr Krzysztof Kawęcki. Chciałbym zaprosić słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam do współtworzenia rozmów niedokończonych. Wielkie wyzwania dla Polski. Suwerenność, demokracja, imigranci. Numer telefonu dla Polski Północnej 56 657 0011. Polska Południowa 56 657 0012. Zagranica 56 657 0013 i końcówka 14. Kierunkowy z Europy 048. Z Ameryki, z Kanady 01148 i dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i końcówka 400. Odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Włodzimierz z Piastu Pomorskiego. Witam ojca i witam gości w studio. Ja nawiążę do tych emigrantów. Proszę państwa, co to jest grane, bo jak słyszałem z mediów, że migranci zaczęli dowody tam, te swoje dokumenty niszczyć, za czym weszli tutaj do Europy. No coś niejasne jest z tymi emigrantami. To po prostu mogą być terroryści. I jak my możemy tu wpuszczać? I można ewentualnie pomagać, ale ich tu nie wpuszczę, bo tu nam zrobią po prostu, jak to mówią, meble będą przestawiać w naszym domu. A teraz co do rodziny. No, żeby rodzina funkcjonowała i Polska była Polską, to musimy po prostu wymienić ten, jak to mówią, rząd mafijny na rząd normalny. Dopiero będzie normalność w Polsce, bo to, co się dzieje, no to ja już jestem grubo po 60, no ale nie pamiętam takich czasów, jak teraz mamy. No makabra jest. Pozdrawiam, z Panem Bogiem, dziękuję.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Pan dr Krzysztof Kawęcki, bardzo proszę.
Słusznie pan zauważył, że wśród tych tak zwanych uchodźców no, mamy zdecydowaną większość osób, które trudno zidentyfikować. To są przede wszystkim migranci ekonomiczni. Rzeczywiście około 90% pozbywa się w ogóle jakichkolwiek dokumentów. Także to jest oczywiście niewątpliwe zagrożenie. I to, o czym mówi pani premier Kopacz, że Polska jest bezpieczna, to są tylko słowa. Tak naprawdę oczywiście zagrożenie bezpieczeństwa obywateli państwa polskiego absolutnie istnieje. Tym bardziej oczywiście również są tutaj różne przekazy mówiące o tym, także ze strony na przykład Węgier, premiera Orbana, że mamy do czynienia także z jakąś tam próbą przenikania terrorystów wraz z tymi właśnie uchodźcami. Także oczywiście jest to zagrożenie dodatkowe, więc nie tylko zagrożenie jakieś kulturowe, nie tylko zagrożenie ekonomiczne, edukacyjne, ale również zagrożenie po prostu bezpieczeństwa obywateli, zagrożenie po prostu państwa polskiego.
Bardzo ważny problem, no i właściwie obserwujemy z niepokojem to, co dzieje się także u naszych sąsiadów. Pan marszałek wspomniał o stanowisku Polski. No, panie marszałku, de facto zdradziliśmy Grupę Wyszehradzką.
No to jest katastrofa, dlatego że to nawet nie jest kwestia, Grupa Wyszehradzka jest grupą porozumienia, że zdradziliśmy własne interesy, własną przyszłość. Mówię o rządzie, który nas reprezentuje. Dlatego że my tych państw potrzebujemy. kwietniu tego roku właśnie dzięki państwom środkowoeuropejskim, tym naszym partnerom wyszehradzkim, Węgrom, Słowacji, Czechom, zostały podjęte 3 decyzje na szczycie międzyrządowym Unii Europejskiej. Mechanizm międzyrządowy, który ma gwarantować, że Unia jest współpracą państw, a nie rządami brukselskiej biurokracji. Podjęto 3 decyzje. Po pierwsze, dobrowolne przyjmowanie autentycznych uchodźców. Właśnie w to wpisywał się, zaraz potem zwróciłem się do ministra spraw zagranicznych, że musimy nawiązać kontakt z chrześcijańskimi kościołami wschodnimi, żeby zacząć pomagać tym uchodźcom, którzy potrzebują pomocy ze strony Europy. Temu 1,5 milionowi chrześcijan irackich i kilkuset tysiącom chrześcijan syryjskich, którzy naprawdę mają prawo oczekiwać, że kraje chrześcijańskie zauważą ich nieszczęście, ich dramat. Druga decyzja to była pomoc finansowa dla krajów pierwszego kontaktu, dla tych krajów, które znalazły się pod naporem, takich jak wtedy Włochy, Grecja, potem Węgry. I trzecia decyzja, bardzo ważna, właśnie podjęta dzięki krajom Europy Środkowej, to była decyzja o tym, że rozpoczynamy walkę z przemysłem przemytu ludzi. Bo pamiętajmy, że bardzo często ci imigranci ekonomiczni to są ludzie wciągani w ten interes. No ktoś im proponuje, no tak jak mafia narkotykowa jest zainteresowana tym, żeby był odbiór na to, co, na czym chce zarabiać pieniądze. Tak samo w wypadku tego zorganizowanego przemysłu nielegalnej imigracji. Dlaczego porównuję te dziedziny? Dlatego, że w tej chwili już wiemy, że dochody z nielegalnej imigracji tych przemytników, którzy się tym zajmują, są większe od dochodów mafii narkotykowej. I podjęliśmy decyzję jako państwa Europy, że będziemy walczyć z tym przemytem ludzi. To była konkretnie decyzja o tym, że w portach, już w punkcie wyjścia, będzie niszczona infrastruktura tych przemytników po to, żeby oni nie mogli namawiać ludzi, nie mogli od nich wyciągać pieniędzy do organizowania tej fali nielegalnej imigracji, o której Marian Piłka mówił przed chwilą. W maju podjęto formalne decyzje. Podjęto program UNAFOR MED, że będziemy prowadzić taką akcję na Morzu Śródziemnym. Tylko, że ja bez przerwy w Parlamencie Europejskim zabiegam o to, żeby ten program był naprawdę realizowany. A tak naprawdę w tej chwili słyszymy tak. UNAFOR MED to jest najpierw akcja wywiadowcza, żeby się zorientować obserwacyjna, co się dzieje. Potem na drugim etapie no to będzie może akcja obserwacyjna na pełnym morzu. A tego trzeciego etapu, czyli wprowadzenia w życie tego, co miało być alternatywą dla polityki Junckera, dla polityki tego wpuszczenia tej wielomilionowej imigracji do Europy, w ogóle nie widać. I teraz my tych krajów, naszych partnerów wyszehradzkich, po prostu potrzebujemy. Rząd zdradził nasze interesy, naszą przyszłość. To jest kompletnie absurdalne działanie na szkodę naszych sojuszników, nawet nieformalnych, ale państw myślących podobnie jak my. No to jest działanie na szkodę przyszłości naszej ojczyzny, przyszłości naszych dzieci. I tak naprawdę dlatego potrzebna jest taka czujna, realistyczna polityka. Ja jeszcze chciałbym, ojcze, na jedną rzecz zwrócić uwagę. Kiedy Prawica Rzeczpospolitej parę dni przed posiedzeniem Rady Europejskiej i Rady Europejskiej następnego dnia wydawała nasze stanowisko, to było dwa tygodnie temu. Kilka dni, 4 dni dokładnie przed posiedzeniem Rady Unii Europejskiej. Myśmy napisali jedno. Jesteśmy przeciwni mechanizmowi kwotowemu. Ale po drugie, dodatkowo apelujemy do rządu, że wykluczamy sytuacje, w których Polska w wypadku sporu, kiedy będą państwa, które temu się przeciwstawiają, zagłosuje przeciwko tym państwom. Bo przewidywaliśmy sytuację, że rząd może odwoływać się do tej argumentacji, byliśmy sami, nic nie możemy zrobić. No i nagle się okazuje, że 1/4 państw Unii, bo jak dodamy 4 państwa wyszehradzkie, znaczy tam Rumunia, to jest to oprócz 3 wyszehradzkich, to jest jeszcze Rumunia, plus te 3 państwa, które mają opt-out, to jest 1/4 Unii Europejskiej i polski rząd, który w tych warunkach prowadzi politykę Niemiec. Politykę Junckera i politykę Angeli Merkel. No to jest zupełny obłęd, ale my o tym wszystkim musimy informować opinię publiczną, dlatego że jeżeli nie będziemy potrafili stawiać konkretnych wymagań rządowi, to zawsze będziemy oszukiwani.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słyszymy się.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Józef z Dortmundu.
Witam, panie Józefie.
Szczęść Boże. Mam zasadnicze pytanie. Słuchając właśnie dzisiejszej państwa dyskusji, chciałbym usłyszeć zasadniczą odpowiedź, w sensie mówimy w tej chwili już o muzułmańskiej imigracji, o islamizacji Europy, co jest już dzisiaj sprawą, jak to się mówi, jasną, otwartą. Ja chciałbym zadać pytanie, kto stoi za tym wszystkim? Mówimy tak samo w tej chwili o prawach, o przepisach unijnych, które są wprowadzane bez zgody Polski, społeczeństwa polskiego do Sejmu, do przepisów i tak dalej, które jest wbrew i niezgodne z polskim wyznaniem, chrześcijańskim wyznaniem. Zasadnicze pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Dla mnie to jest sprawa bardzo jasna, bardzo adekwatna, że ktoś za tym musi stać. Komuś musi na tym bardzo zależeć. Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję.
Dziękujemy, pozdrawiamy gorąco. Panie Józefie, pozdrawiamy także naszych rodaków spoza granic ojczyzny. Panie Marszałku.
Jedna uwaga terminologiczna, chociaż chodzi w istocie o coś dużo ważniejszego. No, katolicyzm nie jest polskim wyznaniem. Mamy tą łaskę, że jako naród w większości należymy do, że całą naszą historię jesteśmy związani z Kościołem katolickim, że większość naszego narodu należy do Kościoła katolickiego, że jest taki związek między Polską a prawdą katolicyzmu. Natomiast to jest prawda uniwersalna. To jest prawda uniwersalna, którą musimy służyć, a nie traktować się jako element naszego życia. To tylko taka uwaga, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że nie możemy traktować wiary, którą wyznajemy, jako jednego z możliwych wyznań, która nas odróżnia od innych, tylko jako prawdy, której się służy po prostu, którą się przekazuje dzieciom, którą się przekazuje następnym pokoleniom i która w ogóle oświetla nam życie przede wszystkim. I to jest jedno. Natomiast druga sprawa, ja o tym mówiłem, no w tej chwili władze Unii Europejskiej otwarcie definiują program otwarcia granic na oścież właściwie, granic dla zalegalizowania nielegalnej imigracji. Pani wiceprzewodnicząca Mogherini otwarcie mówi, że islam traktuje jako teraźniejszość i przyszłość Europy, że w ogóle trzeba stworzyć ramy dla politycznego islamu. To jest wszystko ta ideologia multikulturalizmu, gdzie wcale nie chodzi o to, że obok nas żyją ludzie wyznający, należący do innych kultur. Dlatego, że jak spojrzymy na historię narodów Europy, to one bardzo często powstawały jako wzrost różnych tradycji. To był ten fenomen duchowo-społecznej jedności, jakim są narody chrześcijańskie Europy. Tylko tu chodzi o coś innego, że ten multikulturalizm, a więc zanegowanie kultury europejskiej, zanegowanie tradycji, na której są zbudowane narody europejskie. To jest ten program, który właściwie jest forsowany zupełnie otwarcie. I my musimy mieć świadomość tego, że wobec tego fenomenu, wobec tej polityki musimy zająć stanowisko. Bo powtórzę jeszcze raz. Polska dzisiaj jest w takiej sytuacji, jak powiedzmy na początku lat 70. były państwa zachodniej Europy. Tylko w Polsce ten dramat może pójść znacznie szybciej. Nasze środowisko wyróżnia między innymi to, że Krzysztof Kawęcki czy ja o tym, że to jest zjawisko realne, że nie możemy mówić, że na Zachodzie to jest objaw, że ta reakcja na perspektywę islamizacji, że jest objawem jakiegoś, nie wiem, że to jest problem wymyślony. Myśmy zawsze mówili, że to jest problem, realny. Natomiast dzisiaj widzimy, że on stał się nie tylko problemem tamty, on jest nierealny nie tylko w zachodniej Europie, ale biorąc pod uwagę politykę władz Unii Europejskiej, on się stał realny u nas. No, dramat polega na tym, że my w tej Unii moglibyśmy mieć partnerów i że ten rząd podjął decyzje godzące w obronę naszych interesów na tym forum. Ale tak czy owak musimy bronić naszej niepodległości, to znaczy absolutnie nie dopuszczać do przypisywania Unii Europejskiej kompetencji, których nie posiada i gdzie mogłaby decydować o naszej przyszłości.
Znaczy, ja może odbiorę, panie pośle, telefon, bo słuchacz albo widz oczekuje już dosyć długo i później udzielę głosu. Bardzo proszę, Telewizja Trwam. Radio Maria, halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę.
Tak, dzień dobry panu.
Szczęść Boże. Kogo witamy, skąd telefon?
Jestem Stefan, nazywam się Stefan, mieszkam w Paryżu i chciałbym zainterweniować co do sytuacji właśnie, która teraz w tym momencie w Polsce panuje. Ja jestem Polakiem urodzonym we Francji. Mam w tym momencie 33 lata, mieszkam w kraju, czuję się tak samo imigrantem jak ludzie kolorowi w tym kraju i bardzo mi się miło z tymi ludźmi tutaj właśnie. Chciałbym właśnie powiedzieć, że żadnego problemu ja na Zachodzie nie czuję co do jakby obcowania się z kolorowymi ludźmi. Nawet przykro mi, jak przyjeżdżam do Polski, że jest tak biało.
To jest mój punkt widzenia właśnie na tą całą sytuację. Ja się cieszę, że mam znajomych różnych narodowości i żyję właśnie wśród nich. Jestem bardzo szczęśliwy. Jak przyjeżdżam do Polski i słyszę wśród społeczeństwa po prostu i to młodych też ludzi, że dużo ludzi się nie zgadza na integrację po prostu ludzi kolorowych do siebie. W momencie, kiedy, tak prawdę mówiąc, Polska też się doczyniła do sytuacji, która w tym momencie w tych krajach panuje, a w tym momencie Polaków też na całym świecie jest bardzo dużo. Polacy też są imigrantami w różnych krajach. I jakoś tych Polaków się akceptuje wszędzie. Dlaczego Polska, kiedy potrzebuje i Polska będąc też katolickim krajem, czyli krajem, który pomaga i powinna jakby wspierać drugiego człowieka, w tym momencie zamyka swoje granice. Ja się bardzo buntuję na tą samą sytuację i chciałbym po prostu...
Panie Stefanie, już się odnosimy. Dziękujemy za ten telefon. Gorąco pozdrawiamy panie marszałku.
Myślę, że otwartość pana Stefana pokazuje wartość kultury chrześcijańskiej, tego jak my reagujemy, tego jak jesteśmy wychowani. Jedna uwaga, bo chyba doszło do nieporozumienia. Pan dzwoni z Paryża, ja do Francji jeżdżę od 27 lat. Dość dobrze znam ten kraj. My mówimy o dwóch zupełnie różnych rzeczach. Uprzedzenia rasowe to jest rzecz moralnie absurdalna i bardzo zła. Francja, ja we Francji poznawałem ludzi pochodzących zewsząd, Wietnamczyków na przykład, ludzi pochodzących z Wietnamu, którzy byli przekonanymi Francuzami, katolikami zresztą i tak dalej. Francuzów z Martyniki, którzy są czarni bardzo często i tak dalej. Uprzedzenia rasowe to jest coś, pan ma całkowicie rację, czemu się zdecydowanie trzeba przeciwstawić na każdym kroku. I w Polsce nie może być czegoś takiego. Dlatego, że to jest rzecz po prostu bardzo zła i całkowicie sprzeczna z wartościami, w które wierzymy, z etyką katolicką. Natomiast my mówimy o czymś zupełnie innym. O islamie. W tej chwili problem polega na tym, że 20% zagranicznych ochotników w siłach ISIS to są muzułmanie pochodzący z Europy, a wśród nich ludzie wychowani w rodzinach niemieckich, czy niestety nawet polskich, takie przypadki są, ludzie, którzy przeszli na salaficki islam. A to jest po prostu cywilizacja, która istnieje w opozycji wobec chrześcijaństwa. To nie jest ocena, tylko islam w ogóle definiuje się przez odróżnienie domu wiary od domu wojny. Tam, gdzie się kończy wiara, zaczyna się wojna. Chrześcijaństwo w swojej historii nawracało całe państwa, nawracało książąt i nawracało państwa, nie naruszając ich struktury. Islam tworzy nowe państwa. Islam chce tworzyć nową cywilizację, istnieje w opozycji w stosunku do świata zewnętrznego i na tym polega problem. We Francji są też muzułmanie, którzy się uważali za Francuzów, dlatego że jednym z wielkich dramatów współczesnej Francji to było porzucenie muzułmanów, którzy chcieli być Francuzami w czasie wojny w Algierii, tych Ahki. Dwa tygodnie temu była wielka wystawa w Strasburgu w Parlamencie Europejskim przypominająca tą zdradę, przypominająca porzucenie tych ludzi. Ale tu mamy do czynienia z ludźmi, którzy w sytuacji społecznego, politycznego, narodowego wyboru wybierają Francję, wybierają inny kraj, tak jak Tatarzy Polskę w XIV wieku i my nie o tym mówimy. Dziś polega problem na islamizacji. Znowu problem islamizacji nie polega na pojedynczych rodzinach muzułmańskich, na tym, że ktoś prowadzi sklep czy bar i tak dalej, dlatego że tych ludzi, ktokolwiek żyje pod władzą Rzeczypospolitej, musi być traktowany życzliwie, dobrze, jego prawa muszą być chronione i tak dalej. Tylko problem polega na tym, że kiedy tych ludzi będą miliony, ich głosy również w przyszłych wyborach będą rozstrzygające. I to niekoniecznie musi być rewolucja społeczna, której wielu się spodziewa. To może być proces polityczny, który całkowicie zmieni te społeczeństwa. No i poza tym, no, wszystkiego najlepszego życzę panu Stefanowi.
Pozwoli Marian, tylko dwa słowa. Powiem bezpośrednio do tego telefonu. Ja myślę, że jednak inaczej trochę rzeczywistość rozumiemy niż nasz słuchacz z Francji. No w Polsce też raczej do księdza się mówi, proszę księdza, nie, proszę pana, być może to był jakiś lapsus językowy, ale być może właśnie przykład takiego pewnego już innego rozumienia wartości, takiego bardzo laickiego niestety, któremu uległa Francja. I to rzeczywiście, jak mówi Marek Jurek, mówimy tutaj o islamizacji. okupacji przede wszystkim, o zagrożeniu islamizacją. Tu warto przypomnieć słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, który podczas jednej z pielgrzymek zapytał Francję, Francjo, co zrobiłaś ze swoim chrztem? A no, chciałem powiedzieć, że my mówiąc o tych wyzwaniach, o tej suwerenności, o demografii, o imigracji, to też musimy mieć w perspektywie ten fakt, że w przyszłym roku będziemy obchodzili 1050. rocznicę chrztu państwa polskiego i że tym bardziej to są dla nas wielkie wyzwania.
Panie pośle?
Czy dla mnie nie ulega wątpliwości, że wpuszczenie tej wielkiej fali imigracji muzułmańskiej ma na celu doprowadzenie do sytuacji takiej, że tradycja chrześcijańska, która definiowała tożsamość narodów europejskich, ma być zepchnięta gdzieś na zupełny margines. Że powiedzenie, że to jest rzecz, która jest prywatną sprawą, a nie tożsamością narodową. I w moim przekonaniu oprócz tworzenia cywilizacji islamskiej, bo ci ludzie po prostu nie szanują ani naszej wolności, ani naszej kultury, ani naszej religii. Oni przychodzą tutaj z intencją, że dokonają islamizacji narodów europejskich. My jesteśmy w sytuacji takiego, można powiedzieć, hybrydowego podboju, czyli, że tak powiem, poprzez osadnictwo. I to jest zasadnicza rzecz. Każdy naród ma prawo do obrony swojej tożsamości. A Unia Europejska wykorzystuje imigrację muzułmańską do właściwie kulturowej dechrystianizacji naszego kontynentu. I w moim przekonaniu temu się powinniśmy w sposób zdecydowany bronić. I dzisiaj można powiedzieć, że jedynym państwem, które można tak nazwać programowo, mówi o obronie cywilizacji chrześcijańskiej, są Węgry. I my powinniśmy być państwem, jesteśmy 4 razy liczniejszym od Węgier, powinniśmy być państwem, które w sposób zdecydowany będzie wspierało obronę cywilizacji chrześcijańskiej również w Europie. Dlatego, że te potężne manifestacje w obronie rodziny, które mieliśmy na ulicach Paryża, Madrytu czy Rzymu, pokazują, że jeszcze w Europie są siły, które chcą bronić chrześcijańskiego charakteru naszego kontynentu. I gdyby było państwo, gdyby państwo polskie wspierało te procesy, w moim przekonaniu obrona chrześcijańskiej Europy byłaby znacznie silniejsza. Ta obrona chrześcijańskiej Europy rozgrywa się dzisiaj przede wszystkim w płaszczyźnie rodziny, w płaszczyźnie wychowania, w płaszczyźnie tożsamości, w płaszczyźnie kultury. I w moim przekonaniu państwo polskie powinno w sposób zdecydowany wspierać. Gdy mieliśmy sprawę w Trybunale Strasburskim, gdy oskarżono państwo włoskie o to, że jest krzyż w szkole, to szereg państw europejskich wystąpiło w obronie Włoch, ale wśród tych państw nie znalazła się Polska, bo wtedy premierem był Donald Tusk. Polska nie broniła Włoch, prawa Włoch do tego, żeby dzieci włoskie były wychowywane zgodnie z wiarą ich rodziców, z wiarą, która kształtowała tożsamość narodu włoskiego. I to jest zasadnicza rzecz, że tutaj oprócz innych elementów ta imigracja jest traktowana przez Junckera, przez Merkel jako instrument, jako mechanizm do rozbicia tych pozostałości cywilizacji chrześcijańskiej, które jeszcze w życiu społecznym, czy w życiu politycznym, czy w życiu kulturowym w Europie funkcjonują. I dlatego też powinniśmy się temu przeciwstawić w sposób zdecydowany.
Odbierzmy jeszcze jeden telefon. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Nawiązując do tego ostatniego głosu pana, który mówił przed chwilą właśnie, co zamierza Angela Merkel, co do właśnie walki tej dechrystianizacji, tego zamieszania w Europie. Ja jestem za tym, żeby właśnie nie dopuszczać do tego, żeby ludzie wyznający islam znaleźli się na naszym terytorium. Drugie, to co właśnie od strony Angeli Merkel i w ogóle państwa niemieckiego. Chcę zwrócić uwagę na to, że telefonuję z Dolnego Śląska, a w konstytucji niemieckiej jest bodajże 106 artykuł, który mówi o tym, jakie są, w jakich granicach państwo, czyli Niemcy z 1937 roku. I tutaj parcie ze strony Niemiec po prostu jest też terytorialne, bo skoro oficjalnie najważniejszy dokument o tym mówi, że w jakim kształcie państwo niemieckie i chciałbym tą drogą też po prostu wskazać na to, aby rząd polski, może już nie ten, miejmy nadzieję, że rząd prawicowy, rząd i pan prezydent wystąpią do państwa polskiego, aby ten dokument właśnie, konstytucja niemiecka została poprawiona i żeby to oparcie na wschód, ten Drang nach Osten został po prostu zatrzymany, żeby rzeczywiście została faktycznie uznana granica na Odrze i Nysie. A przykładem tego na koniec chcę podać to, że w niedalekiej od Wałbrzycha miejscowości Głuszyca pan urodzony w 1955 roku, kiedy miał wydany dokument niemiecki, wpisano tam nazwę niemiecką. Także to jest konsekwencja. To nie jest takie, że tam gdzieś zapisane, a w praktyce to się nie realizuje. Także o to też po prostu tutaj nawiązuję i proszę o wzięcie tego pod uwagę. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Dziękujemy serdecznie, panie marszałku.
Generalnie te przepisy, o których pan mówił, to one jako takie oznaczają tylko tyle, że Niemcy przyznają obywatelstwo niemieckie z automatu potomkom obywateli niemieckich, osobom, które urodziły się wtedy na tym obszarze. Natomiast oczywiście, że gdyby próbowano mu nadawać znaczenie dalej idące, ale raczej to nie zachodzi, no to powinniśmy bardzo mocno reagować. Ale to jest raczej przepis analogiczny, chociaż rzeczywiście rangi konstytucyjnej do tego, czym jest Karta Polaka w stosunku do osób, które znalazły się bez własnej winy poza granicami państwa polskiego. Natomiast jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, to warto zwrócić uwagę na jedno, że tak naprawdę główne miejsce protestów przeciwko islamizacji Niemiec, to znaczy Drezno, no to jest tak naprawdę od Wałbrzycha półtorej godziny jazdy. To nie jest gdzieś na drugim, to nie jest nad Morzem Północnym. Tam nie trzeba jechać kilkanaście godzin jak do Brukseli. To jest dosłownie obok i problemy, o których mówimy, są naprawdę problemami nadzwyczaj realnymi. Ja jeszcze wracając do tego, co pan Stefan mówił z Paryża, ja mam tylko jedną rzecz życzę, bo pan mówił, że się czuje imigrantem. Ja uważam, że człowiek, jeżeli tak długo mieszka w innym kraju, to powinien kochać i Polskę jako kraj pochodzenia, i Francję jako kraj zamieszkania, a nie czuć się już imigrantem, bo to nie ma sensu czuć się imigrantem. Problem polega na tym tylko, żeby u nas żyli ludzie, którzy naprawdę chcą, identyfikują się z naszą ojczyzną, tradycją, a nie żeby tak jak Marian tutaj przypomniał bitwę pod Wiedniem, za 20 lat ktoś nam nie powiedział, że 12 września, święto imienia Maryi zresztą, że nie może być obchodzony jako święto polskich sił lądowych na pamiątkę bitwy pod Wiedniem, bo to kogoś obraża. Ja już widziałem na Opolszczyźnie, jak sala na Opolszczyźnie nie może się nazywać sala Orba Białego, bo to obraża część obywateli. Obyśmy nie doszli do takich rzeczy, bo to, na tym polega ideologia multikulturalizmu, że nie może być na przykład w sejmiku opolskim sali Orła Białego.
Bateria Opolska to także zbliżające się wybory parlamentarne. W rozmowach wspomnieliśmy o tym porozumieniu Prawicy Rzeczypospolitej z Prawem i Sprawiedliwością. Kandydaci Prawicy Rzeczypospolitej są na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości.
Myśmy zawarli to porozumienie w Narodowy Dzień Życia, to bardzo symboliczny akt, w Narodowy Dzień Życia 3,5 roku temu, czyli właściwie było to takie porozumienie, które torowało drogę do tego zjednoczenia prawicy, tej jedności prawicy, którą mamy dzisiaj. Traktowaliśmy to porozumienie jako strategiczne. Jesteśmy razem. To jest bardzo ważne, żebyśmy wykorzystali tą jedność do zmiany władzy w Polsce. Natomiast my chcemy przypominać o tych sprawach, których podjęcie ma zagwarantować nie tylko zmianę władzy, ale zmianę polityki. Prezentujemy rzeczywiście bardzo dobre grono kandydatów. Ja może przy okazji ich wymienię, dlatego że to są naprawdę ludzie, o których warto parę słów powiedzieć. To jest na przykład kandydaci w ogromnej większości na 8 miejscach na liście Prawa i Sprawiedliwości. To jest Lucyna Wiśniewska w Radomiu, lekarz, człowiek o ogromnych zasługach w Sejmie dla walki o prawo do życia, również dlatego zbudowania ogromnej większości za konstytucyjnym zagwarantowaniem prawa do życia w 2007 roku. Przypomnę, 60% posłów głosujących za. To jest Marian Piłka, o którego roli historycznej mówiłem. Marian kandyduje w okręgu Siedlce Ostrołęka, no i oczywiście jego rodzinny Garwolin. Ja do tej pory spotykam kobiety, które mówią o tym, że skorzystały z tego wydłużenia urlopów macierzyńskich pod koniec lat 90., które wtedy miało miejsce, a które niestety potem anulował rząd Millera. To jest Lech Łuczyński, motor całej pracy Prawicy Rzeczypospolitej, nasz sekretarz generalny. Zresztą człowiek, organizator tej wielkiej manifestacji rodzin w obronie wychowania w polskich szkołach w Warszawie, 20 tysięcy ludzi. Lech Łuczyński kandyduje w Warszawie z 8 miejsca. To jest Krzysztof Kawęcki, który kandyduje w powiatach podwarszawskich, naokoło, w okręgu, w którym ja też mieszkam. Człowiek wielkiego doświadczenia, zarówno i jako uczony, jak również urzędowego, jako były wiceminister edukacji, zajmujący się i edukacją, i sportem, co też nie jest dziedziną bez znaczenia dla młodych ludzi, jako rzecz wychowawcza. To jest Jan Klawiter, nasz kolega, który kandyduje z 8 miejsca w Gdyni. Kociewie, Kaszuby, Bory Tucholskie, były burmistrz Rum, człowiek ogromnie zaangażowany w sprawy rodziny, i pan Jacek Konczal z 17 miejsca, to jeden z tych wyjątków w Gdańsku, Andrzej Dubiel w okręgu sosnowieckim, czyli w przeważającej części Zagłębia, ale również Jaworzno, które jest częścią, które małopolskie miasto, które jest częścią tego okręgu, na rzecznik prasowy, animator chrześcijańskiej muzyki Bogusław Piernicki, wydawca ogromnych zasługach, niedawno wydana Czarna Księga Rewolucji Francuskiej, 8 miejsce w Poznaniu, Andrzej Potycz w Legnicy, też na 8 miejscu, no, człowiek, który prowadzi bardzo ważną sprawę w wymiarze duchowym, dlatego że on jest animatorem duszpasterstwa ludzi pracy, to jest taka instytucja środowisk katolickich w Legnicy, ale on jest też animatorem sprawy beatyfikacji księcia Henryka Pobożnego i jego żony Anny. W naszym przekonaniu rzecz, która może mieć wielkie duchowe znaczenie dla Polski, która się zaczęła w diecezji legnickiej i dzięki zaangażowaniu księdza biskupa rozwija się bardzo dobrze. To jest pan Jarosław Kresa w Wałbrzychu, też na 8 miejscu. Ogromne zaangażowanie dla spraw pamięci narodowej. Agnieszka Soin we Wrocławiu, też na 8 miejscu. Tutaj Wojciech Kowalski w Toruniu na protechnologia. Człowiek, który w całej Polsce walczy o sprawy na protechnologii. Tomasz Głowacki w Łodzi i Marek Drabik z 19 miejsca w Szyradzu i w Kutnie.
Kończymy rozmowy niedokończone. Wielkie wyzwania dla Polski, suwerenność, demografia, imigranci. W studiu telewizji Trwam gościliśmy pana marszałka Marka Jurka, prezesa Prawicy Rzeczypospolitej, posła do Parlamentu Europejskiego, pana Mariana Piłkę, wiceprezesa Prawicy Rzeczypospolitej, posła minionych kadencji, pana doktora Krzysztofa Kawęckiego, wiceprezesa Prawicy Rzeczypospolitej. Bardzo serdecznie dziękuję panom, dziękuję także widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maria.
Bóg zapłać, dziękuję.